Witam wszystkich braci i sióstr na dzisiejszym naszym zebraniu. W części pierwszej wykład i ten wykład będzie również pobudzony naszym badaniem środowym, tak jak niedawno taka sytuacja też miała miejsce. Tak i dzisiejszy jest wynikiem naszych rozważań, które w środę prowadzimy i czasami w czasie tych rozważań, czy to artykuły Utrwalenie się prawdy, czy tomu 11, pojawiają się czasami pewne kwestie, które wymagają rozwinięcia. Czasami nie wiem, jak ją rozstrzygnąć, wtedy zawsze jest dobra okazja z tej okazji zrobić wykład. Także będzie i dzisiaj. A temat, który temu wykładowi będzie przyświecał, to wodzowie ludu Bożego. Wodzowie ludu Bożego. Odgrywają oni bardzo ważną, zasadniczą rolę w boskim planie. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie udziela prawdy na czasie każdemu z osobna. Każdemu z nas oddzielnie, każdemu swojemu dziecku oddzielnie, ale podaje tą prawdę przez wybrane przez siebie narzędzia, z których ci najwyżsi, które ma w danym czasie, działają w dwóch funkcjach, wykonawczej i interpretacyjnej, co bardzo wyraźnie widać na początku wieku Ewangelii w naszym Panu i apostołach. Podawali różnego rodzaju zarządzenia jako wykonawcy dla Boga i także interpretacyjne rzeczy, rozwijając te myśli, które takiego rozwinięcia wymagają. Pod koniec wieku Ewangelii bardzo dobrze widać to w bracie Russellu i w bracie Johnsonie, ostatnich dwóch członkach gwiezdnych, przez których Bóg i nasz Pan podawali największe ilości praw na czasie. Zobaczmy do Mateusza 24 rozdziału, a werset 45, który bardzo ładnie mówi o roli brata Russella w boskim planie. O innych sługach nie mamy akurat tak pokazanych, bo inni słudzy nie mieli tej rangi. Czy pamiętamy wszyscy, że brat Russell to z ludzi pojedynczych był największym narzędziem, największym sługą Boga, nawet większym niż którykolwiek z apostołów? Tak pisze brat Johnson. Chyba nawet dzisiaj to będę miał w którym cytacie, co zresztą mnie osobiście przekonuje. Chociaż nie miał natchnienia, którego miał apostoł, ale natchnienie pochodzi od Boga, więc natchnienie to nie jest zasługa człowieka. Natomiast wierność sługi dla Boga, to już jednak jest moja, może nie tyle zasługa, prawda, ale mój udział, prawda, bo jedni są wierni, drudzy nie są wierni. I już Bóg nam wierności nie daje gratis, ani zawsze też nie odbiera nam wierności. Wierność okazujemy Bogu sami, lub też jej nie okazujemy. Nie jest to coś, co Bóg daje. Oto ciebie zrobi wiernym, a ciebie mniej wiernym, a ciebie niewiernym, i potem ten niewierny powie: Boże, dlaczego ja jestem wykluczony z Królestwa Bożego? Dałeś mi niewierność, że takim byłem. No wiemy, że Bóg tutaj już nie ingeruje, także to, co zależy od nas osobiście, to brat Russell, tak przynajmniej brat Johnson pisze, bo mnie to przemawia, nawet widzę, tutaj będę miał niebawem w cytacie, że on sługa był najbardziej wybitnym ze wszystkich członków gwiezdnych. Ale właśnie dlatego on akurat jest bardzo dobrze pokazany w Biblii i Mateusz 24-45, który mówi o bracie Russellu, bardzo ładnie pokazuje te dwie funkcje. Funkcję wykonawczą i interpretacyjną. Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze, albo na czas słuszny, prawda, jakbyśmy wzięli inny przykład. Którego Pan postawił nad czeladzią swoją, postawienie nad czeladzią to jest funkcja wykonawcza. On po tej funkcji wykonawczej podaje zarządzenia potrzebne dla ludu Bożego, takie jakie one są, wiadomo, że one co chwilę nie są powtarzane. Apostołowie dali, to na przykład organizacja ludu Bożego, w sensie zborów, w zborach, jak mają być i starsi, te wybory, takie rzeczy, które są potrzebne, żeby lud Boży istniał. Tych zarządzeń wykonawczych nie ma zbyt wiele, bo lud Boży nie jest jakąś organizacją widzialną zewnętrznie, on nie potrzebuje zbyt wielu zarządzeń, jak to ma być zorganizowane, prawda? No bo lud Boży to jest, jak wiemy, dzieci Boże poświęcone w swoich sercach Bogu. I one właściwie poza, tak naprawdę mogłyby niczego więcej nie mieć. Jest jednostka poświęcona Bogu i jest Bóg. No ale jak są zbory, bo jak te grupy osób się większe robią, prawda, no te zbory, no czego muszą być zorganizowane? Trzeba jakieś podać im zasady, jak one powinni być zorganizowani, jak Bóg chciałby, żeby oni byli zorganizowani, żeby nie było to kwestia przypadku, albo co jeszcze gorsze, żeby nie było to, żeby lud Boży się nie organizował na wzór kościołów nominalnych, prawda, gdzie mają te różne warstwy rządzące i różnego rodzaju poziomy. Także tu bardzo dobrze widzimy te dwie funkcje. I gdy taki wykonawca dla Boga w dowolnym czasie potrzebuje prawdy do właściwego pełnienia swego urzędu wykonawcy, otrzymuje tą prawdę od Pana i to nazywamy to prawdą na czasie. Wyjaśnienie głównych prawd, to znaczy wszystkich doktrynalnych i ogromnej większości wszelkich innych prawd, nie będących doktrynalnymi, zawsze Bóg podawał tylko jednemu narzędziu, którego w danym czasie używał. Dlaczego? Bardzo prosta zasada. Tak jak do podania prawd Biblii Bóg wybierał sam pewne jednostki, jak wiem, nikt nie miał prawa i z tego kanonu, który my uznajemy, nikt tak nie zrobił, nikt się nie zgłaszał, że napisze jakąś księgę na potrzeby Biblii. Bóg wybierał jednostki do napisania Biblii, udzielał im natchnienia, także nawet każde słowo, choćby bardzo krótkie, było przez niego natchnione i ci pisarze wybierali te słowa, które Bóg chciał, żeby wybrali. I skoro Bóg wybierał te narzędzia, które On chciał, skoro nawet każde słowo, którego oni użyli w opisie biblijnym, było przez Boga kontrolowane, sterowane, to jest bardzo logiczną rzeczą, że jeżeli Bóg w ten sposób podał Biblię, a wiemy, że w Biblii podał wiele różnych ukrytych prawd, w typach, prawda, symbolach i tak dalej, niejasnych stwierdzeniach, to teraz kto może to wyjaśnić? Kto może rozwikłać zagadkę bardzo skomplikowaną, bo Biblia tak takową jest? Kto może rozwiązać zagadkę bardzo skomplikowaną, jak nie ten, który tą zagadkę skomplikował, który ją zrobił? 2 Piotra 1, 20-21 bardzo wyraźnie mówi, zobaczmy, znane rzeczy, ale do naszego tematu warte przypomnienia. 2 Piotra 1, 20 i 21. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega prywatnemu albo własnemu wykładowi. Już jest mamy, prawda? Nie podlega prywatnemu własnemu, czyli nie może sobie otworzyć Biblii i opowiadać, co też tam jest zapisane. Dlaczego? Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, czyli nie od człowieka, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Przekład gdański mówi pędzeni, prawda, Duchem Świętym. I bardzo, zobaczmy, jak bardzo ładnie on tutaj to zestawia. Skoro proroctwo nie pochodzi od człowieka, tylko wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni przez Boga, no to automatycznie interpretacja nie może wychodzić też od człowieka, bo na pewno będzie błędna. Że musi ona pochodzić od tego samego autora, który ją tak, ją podał, i ten autor wybiera sobie znane narzędzia, te, które on uważa za właściwe, i podaje tą prawdę na czasie dla całego ludu Bożego. O tych wybranych przez siebie narzędziach Jezus mówi jak w objawieniu, że trzyma ich w swojej ręce, w swojej dłoni. Czego symbolem jest dłoń, ręka w Biblii? Mocy. Ręka to moc. Co masz w ręku, czyli co masz w swojej mocy, co masz pod kontrolą. Czyli Jezus mówi, że trzymam je w swojej dłoni, w swojej mocy, jako aniołów siedmiu świeczników, prawda? Objawienie 1.20. Zaglądamy, żeby nasz temat był kompletny, nawet te rzeczy, które ogólnie są znane, przywołuję. Więc objawienie 1.20. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Aniołowie siedmiu świeczników, czyli aniołowie to są ci posłannicy, trzymani w ręku, w mocy, w kontroli naszego Pana. I oni są jego posłannikami do siedmiu, tak, do siedmiu świeczników, a mówi, że siedem świeczników to siedem zborów, czyli siedem okresów Kościoła od efeskiego do laodycyjskiego ostatniego. I jeżeli byśmy zobaczyli na listy, a właściwie na początki listów do każdego z tych siedmiu okresów, chociażby zaraz się zaczyna w objawieniu drugim rozdziale, prawda, zaczynają się te listy i tam mamy kilka listów przez te dwa rozdziały, drugi rozdział i trzeci to są listy do różnych zborów, to widzimy, jak się zaczyna każdy list, na przykład 2.1, do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi i tak dalej. Drugi list do Smyrny, a do anioła zboru w Smyrnie napisz. 12 werset do Pergamonu, a do anioła zboru w Pergamie napisz. I tak jest cały czas. Czyli zauważmy, poselstwo prawdy na czasie jest kierowane przez naszego Pana, nie do całego ludu Bożego, który żyje w danym okresie Kościoła, tylko jest kierowane do anioła, którego Jezus ma w swoje ręce, zwanego członka gwiezdnego. Dlatego, że on tutaj ich porównuje do siedmiu gwiazd, stąd nasza literatura, bardzo słusznie o tych braciach, których nasz Pan wybiera na przestrzeni wieków jako swoich specjalnych przedstawicieli, poprzez których podaje prawdę, mówimy o nich członkowie gwiezdni, bo oni są porównani w objawieniu do gwiazdy, prawda? Gwiazda świeci i gwiazda jest bardzo dobrym symbolem kogo? Nauczyciela. Gwiazda świeci i w nocy pokazuje światło, prawda? Ktoś, kto się rozumie na tych gwiazdach dobrze, no to może nawet dobrze odczytywać. Więc to jest takie jak gdyby nocnym światłem dla ludu Bożego i oni są w ręku Pana. I Pan w poszczególnym okresie Kościoła, czy to efeski, czy jakikolwiek inny, przekazywał prawdę nie ludziom, ludowi Bożemu, który wtedy żył, tylko temu swojemu aniołowi, temu swojemu jednemu narzędziu, którego używał. A lud Boży dopiero miał dalej, bo do anioła zboru w Efezie i tak dalej napisz, czyli do niego jest prawda, on podawał tą prawdę dla ludu Bożego. Lud Boży miał to sprawdzać, czy to jest prawda, czy nieprawda, i przyjmować to, co sprawdził jako prawdę, a nie przyjmować to, czego nie sprawdził jako prawdy, albo co mu się by nie wydawało, że jest nieprawdą. O tym, o potrzebie sprawdzania powiem jeszcze za chwilę, ale to każdy wie, dlaczego lud Boży musi sprawdzać. Dlaczego? Bo Jezus sobie wybrał swoje narzędzia, które ma w swoim ręku i którymi się posługuje. Ale my wiemy, które to narzędzia? Czy nasz Pan dał na listę nazwisk? I wiemy, oto są moi, ja będę ich miał w swoim ręku, ja będę podawał prawdę na czasie przez nich. Dopiero historia, że prawda, jak spojrzymy dopiero wstecz, w trakcie, nawet czasami trudno to zawyrokować, dopiero jak wstecz spojrzymy, kiedy mamy całe świadectwo danego sługi, albo w trakcie, jak on żyje i podaje prawdy, no to też widzimy, prawda, ale my nazwisk nie mamy. Bóg ich zna, a lud Boży ma obowiązek ich poznawać na podstawie świadectwa prawdy, które pokazują. Jeżeli mówią, podają prawdę, która spełnia 7 pewników biblijnych, no to możemy się tej prawdy trzymać, że to prawdopodobnie jest ten, którego Pan ma w swoim ręku. No w tej chwili, jak wiemy, nie ma już członków gwiezdnych, czyli już nie ma dosłownie tych narzędzi, które trzyma w swoim ręku, no ale jak wiemy, nasz Pan, nawet jak nie ma już członków gwiezdnych, też prawdę na czasie podaje przez takie czy inne narzędzia, które wybiera, więc chociaż litera się skończyła, to możemy wnosić, że narzędzia Pana jakieś są, którymi on się posługuje. Ale nikt nazwiska nie zna i nikt nie znał nazwisk z ludzi. To jest Bóg i nasz Pan wiedzieli. A lud Boży miał poznać takiego sługę po jego działalności, po jego prawdzie, którą podali. Inaczej innego sposobu dla ludu Bożego nie ma. Dlatego nie można było nigdy trzymać się takiego czy innego sługi. Pamiętamy, że Robert Russell krytykował tą siostrę, która chciała się go trzymać i za nim wyjść do królestwa, ponieważ z punktu widzenia ludu Bożego nie ma kogoś takiego, który jest wskazany i jego macie się trzymać. Mamy się trzymać Pana. A ci, którzy są od Pana, no, w odpowiedni sposób dadzą tego dowód poprzez swoją działalność, poprzez swoją służbę. Dzisiaj o tym będę mówił jeszcze, no bo mówimy o wodzach ludu Bożego, więc chciałbym w tym temacie wyczerpać wszystkie wątki, które w Biblii, w którzy prawdę na ten temat można znaleźć. Okazjonalnie w formie szczególnej nagrody dla danego brata zdarzało się, że nasz Pan podawał także pewne prawdy przez innych niż członka gwiezdnego, którego miał w swoim ręku. Czyli można było sobie wyobrazić sytuację i była sytuacja, to w innym wykładzie dlaczego nie wszyscy mogą poznać prawdę, podawałem nawet przykłady z nazwiskami z Paruzji i z Epifanii, ale dzisiaj to tylko nawiążę lekko do tego. Zdarzało się, że chociaż nasz Pan miał w swoim ręku członka gwiezdnego, na przykład brata Russella, tego największego z nich wszystkich, to okazjonalnie podawał pewną prawdę, chociaż brat Russell żył, przez jakiegoś innego brata w formie szczególnej nagrody dla tego brata za jego jakąś tam wierność na jakimś odcinku. Że tak miało być, to nasz Pan sam zapowiedział w Mateusza 13 rozdziale. Mateusz 13, a werset 52. Mateusz 13, 52. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze skarbca swego nowe i stare rzeczy. Każdy uczony w piśmie, nie ma na myśli uczonych w piśmie tych żydowskich, każdy ten, który bada pisma, który zna prawdę i stał się uczniem Królestwa Niebios, poświęcił się Bogu, to podobny jest do gospodarza, który dobywa, wynosi ze swego skarbca, co jest tym skarbcem? Biblia. Wydobywa ze skarbca, z Biblii, nowe rzeczy i stare rzeczy. Stare rzeczy to są te rzeczy, które są już wyjaśnione. Ja na przykład dzisiaj niczego nowego nie wydobywam, prawda? Wydobywam z tej Biblii i z literatury prawdy jako pomocy rzeczy stare na temat wodzów ludu Bożego. Ale okazjonalnie, niezbyt często, okazjonalnie były także, Jezus powiedział, że nowe może i powie, że robi to każdy, kto jest uczony w piśmie, czyli kto bada jest badaczem prawdy i stał się uczniem Królestwa Niebios, może mieć taki przywilej i tak było. Ale te nowe rzeczy, o których nasz Pan tutaj powiedział, że może otrzymać każdy, niekoniecznie ten, który jest członkiem gwiezdnym wieloręku, te nowe rzeczy to różnego rodzaju typy, figury, proroctwa, przypowieści, niejasne sformułowania, czyli zawsze prawdy wyrażone w Biblii językiem symbolicznym i niezrozumiałym. Ale nigdy nie były to doktryny. Doktryny zawsze były podawane przez członków gwiezdnych. Czyli pomniejsze prawdy, tylko znowu, żebyśmy nie ulegli przesadzie. To, co mówimy na początku. Wyjaśnianie wszystkich praw doktrynalnych było zawsze przez członka gwiezdnego, którego Pan trzymał w swoim ręku. I od razu powiedzmy, i wyjaśnienie, podanie ogromnej większości wszystkich innych nauk też było przez członka gwiezdnego. To, że ja mówię tutaj, że inni, prawda, którzy nie byli członkami gwiezdnymi, mogli nowe rzeczy wynieść, jakiś typ zrozumieć, jakąś figurę, jakieś proroctwo, jakieś niejasne sformułowanie, to nie sądźmy, że tego było bardzo dużo. Nie wiem, nikt tego nie powie. W mojej ocenie, z tego co ja przeczytałem w literaturze prawdy, to ja bym powiedział, że na podstawie tego co ja wiem z literatury prawdy parauzynnej i epifanicznej, to te nowe rzeczy podane przez kogoś innego niż członka gwiezdnego, to może wynoszą 1% całych prawd epifanicznych. Jakieś tam pojedyncze proroctwo, które ktoś zrozumie. Jedno proroctwo oderwano od całej reszty prawdy. Nie jakiś tam boski plan wieku, ani żaden fragment duży. Po prostu jeden typ biblijny. Pomyśl sobie, brat nagle czyta i nasz Pan udzielił mu jasnego zrozumienia, że ten typ może oznaczać to i to. I on się dzielił z bratem Russellem, czy z bratem Johnsonem, ten ktoś, wtedy tym swoim spostrzeżeniem i wtedy ten sługa na czasie zważa, no rzeczywiście, to się wszystko ładnie harmonizuje i on to podawał później ludowi Bożemu jako całości. Też zauważmy, że gdy oni takie zrozumienie mieli, to przedstawiali to członkowi gwiezdnemu, bo pomimo tego, że Pan dał im takie zrozumienie prawdy, to nie dał im po to, żeby oni teraz odsunęli członka gwiezdnego na bok i my będziemy zastali się do ludu Bożego jako odkrywcy nowych nauk. Bo to też to oni nic nie mogli robić, no bo to jest zresztą oczywiste. Jeżeli Pan ma w swoim ręku członka gwiezdnego i mówi, że on ma w jego swoim ręku swojej mocy i teraz komuś da zrozumienie jakiegoś malutkiego typu, jakiegoś malutkiego proroctwa, jakiegoś niejasnego sformułowania, to co? Co w ten sposób chce swojemu rzecznikowi policzek wymierzyć, tak? Temu członkowi gwiezdnemu? Widzisz, teraz on będzie uczył lud Boży, a ty się usuń. On wciąż uznawał tego swoje narzędzie. To była jednocześnie może wykorzystywane jako próba dla tego narzędzia, bo taki członek gwiezdny mógł powiedzieć, co? Ja jestem członkiem gwiezdnym, narzędziem Pana, a tutaj jakiś braciszek przychodzi i mi mówi coś, jakąś nową myśl zrozumiał, prawda? To jak ktoś nie miałby pokory, to by się mógł obrazić, przecież ja jestem narzędziem Pana. A także to wszystko Bóg wie, jak najlepiej robić, ale informuje, że tak było, z tym, że żebyśmy nie przesadzali z tym, ci inni, to było okazjonalnie, bardzo okazjonalnie, nigdy nie dotyczyło doktryn, które zawsze były podawane przez członków gwiezdnych. Jaki z tego płynie prosty wniosek na teraz, kiedy nie ma już członków gwiezdnych wśród nas, ani żadnego nawet członka spodzonego z ducha, że wszystkie doktryny oraz główne prawdy zostały już podane. Że nie możemy się spodziewać ani nowych doktryn, ani żadnych ważnych, głównych prawd, bo nie ma tych narzędzi, którymi Bóg by się posługiwał, przez które podawał to, co najważniejsze dla ludu Bożego. Następna eksplozja prawdy dopiero pod nowym przymierzem. Najwyraźniej tak wynika, prawda? Ja tutaj wyciągam tylko wnioski, ja tutaj nie mówię jako prorok, prawda, że nie, że tak jest, tylko tak logicznie wszystko wskazuje. Skoro nie ma już tych narzędzi, które Pan trzyma w swoim ręku, a doktrynalne prawdy były tylko przez nich i nikt inny nie mógł podawać, jak również ogromna większość każdych innych prawd była tylko i wyłącznie przez nich, to z tego wniosek, że teraz, kiedy oni odeszli, doktryna żadna się nie pojawi, nie może pojawić, bo nie ma przez kogo ją podać. Jak również główne prawdy żadne inne się nie pojawią, to jest jedyny logiczny wniosek, aż do nowego przymierza, kiedy pojawią się znowu widziani przedstawiciele Boga, którzy będą pod natchnieniem. Jak się chyba tego jeszcze nigdy sformułowanie sam nie słyszałem, sam dopiero na nie wpadłem, że teraz powiedziałem po raz pierwszy, że będą pod natchnieniem, ale jak się tak zastanowimy, to będą starożytni godni, młodociani godni też, mają utrzymywać wizję z nieba, prawda? Starożytni godni mają głębsze rzeczy rozumieć, a młodociani godni ci płytsze. No to czym to nazwiemy? Ta wizja, która przyjdzie z nieba od Boga jako informacja prawdy dla godnych, czy dla jednych, czy dla drugich, no to będzie jak działa, jak natchnienie. Oni nie będą mówili od siebie, więc można powiedzieć, że ci słudzy będą znowu działali pod natchnieniem pod nowym przymierzem, no bo inaczej nie można zrozumieć wizji, które będą otrzymywali jako objawienia prawd od Boga dla nich, które oni mają następnie rozgłaszać światu ludzkości. Ta różnica w używaniu członków gwiezdnych i innych sług, którzy czasami mieli te różne formy takich nagród od Pana, że coś tam zrozumieli sami, czyli ogólnie takich niektórych pielgrzymów i niektórych starszych, bo nawet niektórzy z tych braci nie byli pielgrzymami, tylko starszymi w zborze gdzieś tam i taki starszy zboru mógł zrozumieć pewną jakąś rzecz. Już przypominam, że to były takie przypadki okazjonalne. Ta różnica jest bardzo dobrze pokazana typicznie w 4 Mojżeszowej 12 rozdziale, czemu kiedyś też poświęcałem oddzielny wykład. O tym właśnie ten sam, o którym wspominałem, dlaczego nie wszyscy mogą poznać prawdę. I jakbyśmy zobaczyli do 4 Mojżeszowej 12 rozdziału, to od 6 do 8 tam nasz Pan, Bóg sam osobiście pokazuje różnicę między jednymi sługami i drugimi i też pokazuje dwa rodzaje tych sług. Bo tak rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam się mu w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Ten prorok Pana to nie są ci członkowie gwiezdni, prorok Pana to jakikolwiek nauczyciel, który uczy, tak? Prorok publicznie uczy w imieniu Boga. Czyli to właśnie ten prorok Pana to są niektórzy pielgrzymi i starsi, zaszczyceni przez Boga zrozumieniem pewnych krótkich, spraw biblijnych, prawda? Jakiegoś niecznego sformułowania, jakiegoś proroctwa. W tak krótkim odcinku pewne zrozumienie. Brad Johnson na przykład, zanim był narzędziem, stał się narzędziem Pana, gdy był pielgrzymem z Abata Lucela, czyli gdy nie był sam jeszcze członkiem gwiezdnym, to też otrzymał zrozumienie tych pięciu doświadczeń Żydów na pustyni jako pięciu przesiewań. No i tak mu to się wydawało, przedstawił to Bato Russellowi, to się nawet okazało przecież w strażnicy. Czyli jeżeli jest u was prorok Pana, pielgrzymi starsi, niektórzy, to objawia mu się w widzeniu i przemawia do niego we śnie. W widzeniu płytsze prawdy, we śnie głębsze prawdy. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Mojżesz to nasz Pan. Ale nasz Pan, jak wiemy, to ma specjalne narzędzi, które są jego częścią. Nasz Pan ma swoje oko, swoje usta i swoje ucho. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem, w całym domu moim jest on wierny. Z usty do usty przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach, on prawdziwą postać Pana ogląda i tak dalej. Z usty do usty przemawiam do niego. To jest ta różnica. Sny i widzenia, czyli takie nagłe objawienie pewnego krótkiego odcinka biblijnego, tak jak mówiłem, mogło się przydarzyć jakiemuś wybitnemu pielgrzymowi i starszemu w nagrodę za jego wierność na jakimś polu. Natomiast mówienie usty do ust, to jest, wiemy, coś, tak? To jest tak jak zawsze w życiu, prawda? Gdybym ja miał w nocy sen, to wiadomo, sen, potem się wszystkiego nie pamięta, to się koszmary różne, nie bardzo się rozumie, wszystkie elementy, które mi się tam w głowie kręciły w śnie, a jak ja sobie spotkam się z kimś usty do usty, to ja sobie mogę dopiero wprost porozmawiać. Ja czegoś nawet nie rozumiem, to mogę go dopytać, on mi wtedy kontynuuje znowu, więc chyba każdy przyzna, że sposób komunikacji usty do usty no jest o niebo lepszy bezpośredni niż sposób komunikacji przez sny i widzenia. Dlatego z usty do usty ta baza ładna pokazuje, że ci członkowie gwiezdni mieli przywilej bezpośredniego badania Biblii. Bo jedne usta to są usta Boga, Biblia jest ustami Boga, a te drugie usta to są usta naszego Pana. A kim kto był ustami naszego Pana? Członkowie gwiezdni. I w ten sposób Bóg mówi, że z nim jest rozmowa ust do ust, czyli Bóg przez Biblię, którą sam przecież podał. On jest tak naprawdę autorem tego, co tam pisze, prawda? Nawet jak używał aniołów do przekazywania tych treści, to autorem tego wszystkiego treści jest osobiście sam Bóg. I to są jego usta, przez które on przemawia, a po drugiej stronie jest nasz Pan ze swoimi ustami, członkami gwiezdnymi. I ci członkowie gwiezdni przechodzą do Biblii i sobie rozmawiają. Usty do usty, bezpośrednio. To jest ta potworna różnica między członkiem gwiezdnym, a nie członkiem gwiezdnym. Tylko członkowie gwiezdni mieli taką możliwość bezpośredniego rozmawiania. I z tego powodu, że członkowie gwiezdni byli takimi, jakimi byli, Łukasz, 10 rozdział, a werset 16 dotyczy tylko i wyłącznie członków gwiezdnych, bo tam pisze coś bardzo mocnego. Jakbyśmy to rozszerzyli na każdego innego sługę, no to mamy niezły ambaras. Nasz Pan w Łukasza 10:16 powiedział: a kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, którzy mnie posłał. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Z tego powodu, że członkowie gwiezdni byli ustami naszego Pana, byli częścią Jezusa i to w jego głowie, czyli byli tymi najważniejszymi członkami jego ciała, jeżeli oni byli używani przez naszego Pana do podawania prawd i ktoś tymi prawdami gardził, to automatycznie gardził kim? No jeżeli członek gwiezdny jest ustami Pana i Pan używa tych ust, żeby przekazać pewne treści, takie czy inne, a ktoś gardzi tą treścią i gardzi ten, który tą prawdę przekazuje, no to gardzi Panem, no to jest oczywiste. Ale ten werset dotyczy tylko i wyłącznie członków gwiezdnych. Żaden inny sługa nie ma tej rangi co członkowie gwiezdni, bo żaden inny sługa nie jest ustami Pana. Członkowie gwiezdni byli ustami Pana. Oczywiście to też nie znaczy, że jak ktoś zlekceważył brata Johnsona czy brata Russella, to już jest przeciwnikiem Boga. Tu chodziło o tych, którzy przyjmują, którzy to poselstwo, które członek gwiezdny przekazuje, w tym, że poselstwie dopatrują się, szukają jakiejś dziury, atakują, wymyślają własne przeciwstawne i jak gdyby porzucają to nauki, prawda, i szukają sobie swoich własnych. Nasz Pan podaje naukę na czasie, a ta nauka do nich nie trafia, bo ich własne samolubstwo albo chęć bycia wielkim każe im wymyślać coś własnego. Zresztą do tego właśnie gardzenia Batem Johnsonem dojdziemy, bo mam też cytat. Ale teraz chciałbym dać cytat Bata Johnsona na temat członków gwiezdnych, żebyśmy zrozumieli, dlaczego nasz Pan, mówiąc tutaj, a kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, miał na myśli członków gwiezdnych, bo nie każdego innego sługę. To gdyby tak było, no to w takim razie dzieci sługa, no to mamy już piękny klerykalizm, prawda? Każdy sługa Boży powoła się na ten werset i powie, szanuj mnie i wszystko, co ja mówię, przyjmuj, no to każdy organizacji religijnej, no bo w sumie oni, Biblia jest dla wszystkich, prawda? Ksiądz powie, proszę bardzo, pisze. Każdy nauczyciel inny protestancki, każdy inny, kto głosi cokolwiek, no powoła się na to, tak to pisze. Zobaczmy, co brat Johnson pisze o urzędzie członka gwiezdnego. Ten urząd nie czyni ich jednak, czyli tych braci, panami nad dziedzictwem Bożym, jak stwierdza święty Paweł, drugi z najbardziej wybitnych z tych 49 braci, bo ich było 49 członków gwiezdnych, wśród których najbardziej wybitnym był on sługa. To, co mówiłem, że jest to w cytacie brata Johnsona. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale jesteśmy współpracownikami waszymi. To jest cytat z drugiego Koryntów. To między innymi dlatego, że nie posiadają oni, teraz zobaczmy, jak brat Johnson pięknie opisuje członków gwiezdnych, specjalne usta Pana, które są tak wysoko podniesione przez Boga. To między innymi dlatego, że nie posiadają oni ducha do panowania oraz dlatego, że dla niemowląt są jak delikatne pielęgniarki, a dla dorosłych i w pełni rozwiniętych w maluszkim statku jak starsi bracia, a także dlatego, że są gotowi służyć wszystkim, Pan awansował ich do tego urzędu. Ich wierność prawdzie i sprawiedliwości uczyniła ich bezkompromisywymi w stosunku do tych, którzy chcieliby szkodzić Kościołowi. Dla wiernych są jednak pełni miłości i samoofiary. I dlatego, pomimo swoich naturalnych słabości, pod głową dają członkom ciała jak przykład do naśladowania. Wśród swych wszystkich przywilejów uznają oni, że nie są panami, lecz że w najlepszym wypadku są jego ręką, okiem i ustami. Ich największą ambicją jest uwielbiać Boga i Jezusa, służyć i być im posłusznym w służbie Jego ciału, dla którego z przyjemnością oddają swoje życie. Dlatego Pan w interesie wszystkich zainteresowanych może ich używać jako swoje ręki, oka i ust. Piękny opis sługi Bożego. A poniżej członków gwiezdnych trudno o takich sług, którzy z przyjemnością swoje życie oddają dla tych, którym służą. Także po takim opisie ja nie mam żadnych wątpliwości, dlaczego członkowie gwiezdni zostali podniesieni do takiej rangi. Ale to wcale nie znaczy, że jak ktoś ma wątpliwości miałby wątpliwości co do członka gwiezdnego, to już Pan go takiego kogoś nie uznaje, bo będę miał za chwilę świadectwo samego brata Johnsona. Skoro tak jest, skoro oni tak bardzo są wysoko podniesieni, bo mają takie cechy charakteru, taką postawę serca, takie oddanie pełne dla służby, dla ludu Bożego, dla sprawy Pana, to pojawia się pytanie, jakim uznaniem, jakim posłuszeństwem należy obdarzać braci sług. Sztandarowy werset używany przez zwolenników klerykalizmu to Żydów 13:17. Bo Żydów, właśnie to ten werset pojawi się u nas w naszym badaniu tygodniowym na temat posłuszeństwa i przy okazji tego wersetu powstał w moim myśle projekt zrobienia wykładu na temat wodzów ludu Bożego. Bo Żydów 13:17 w Biblii Gdańskiej mówi: bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Biblia Warszawska, nowy przekład: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Biblia Tysiąclecia: bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli. Czyli wszystkie mówią to samo. To, że czy nazwany jesteś wodzem, czy przewodnikiem, czy przełożonym, to nie ma większego znaczenia. Wszędzie jest nakazane posłuszeństwo i uległość tymże wodzom, przewodnikom czy przełożonym. Poprawne tłumaczenie: dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. I zanim zacznę komentować ten werset własnymi słowy, no to odwołam się do brata Johnsona, który ten werset sam komentuje, no bo gdzie znaleźć lepsze wprowadzenie do tego wersetu. Cytat pochodzi z artykułu Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka. Jaki wymowny tytuł. Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka. Mowa o Rutherfordzie, który głosił różne głupstwa, krótko mówiąc. I między innymi odwołał się do tego wersetu z Żydów 13:17 na dowód, żeby słuchać tych jego głupstw, ponieważ on ma urząd i lud Boży ma to przyjmować. Cytuję. Jest to Polska Cenniejsza Prawda 48, strona 69 z roku 1930, bo też to w polskim znalazłem, że jest. Podobnie podaje on, czyli Rutherford, głupstwa na temat Rzymian 13:1-7 jako opisu obowiązków braci wobec wodzów towarzystwa i poddania się im oraz w domyśle jemu jako ich szefowi. Idzie za głupstwem proponowanym przez przekład AV w jego błędnym tłumaczeniu Żydów 13:17. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Zapomniał, że wszyscy tłumacze AV byli episkopalianami, którzy próbowali sprawić wrażenie, że Biblia popiera klerykalizm i dlatego podali takie wypaczone tłumaczenie. Słowa przetłumaczone "bądźcie posłuszni" powinny być oddane "dajcie się przekonać", ponieważ wskazuje to na podatność na przyjęcie nauczania. Słowa przetłumaczone "i bądźcie im poddani" powinny być oddane "bądźcie ulegli" albo "dajcie się poprowadzić". Lepiej dla Polaka brzmi "dajcie się poprowadzić", bo "bądźcie ulegli" to za bardzo ciągnie to poddaństwo, ale "bądźcie ulegli", dajcie się poprowadzić. Słuchajmy dalej, co pisze Brad Johnson. Znaczy to, że Żydów 13:17 jesteśmy zachęcani do praktykowania wobec naszych wodzów obydwu części cichości. Dania się pouczyć i poprowadzić. Cichość skłania się z tych dwóch elementów. Daj się pouczyć i daj się poprowadzić. Cichość, bądź cichym. Jednak, i teraz zauważmy, co Brad Johnson pisze, bo ktoś powie, no tak, a jak to się ma do tego, że mamy wszystko sprawdzać, analizować i ewentualnie nie przyjmować, jak nam coś się nie zgadza. Jednak te dwie części cichości odpowiednio zrównoważone obowiązkiem sprawdzania wszystkich rzeczy i trzymania się tylko tych, które w wyniku takiego sprawdzenia okazują się dobre, a także zrównoważone obowiązkiem nieustępowania przez poddawanie się choćby na godzinę fałszywym nauczycielom, nawet jeśli będą podawać się za przewód, są tak dalekie od doradzania poddania ludu Bożego jego wodzom, jak daleki jest wschód od zachodu. Czyli jak zobaczmy, jak bardzo mocno podkreśla, że nie ma to żadnego związku z przyjmowaniem tego, co podaje ktoś, kto się powołuje na swój urząd, bo on jest przewoda, ma ty masz słuchać. Tylko ktoś już panujący, kontynuuje cytat Brata Johnsona, tylko ktoś już panujący nad dziedzictwem Boga lub niedoszły, ten, który planuje, lub niedoszły pan jego dziedzictwa, mógłby je utożsamiać. Głupota wykorzystywania Rzymian 13:1-7 jako dowodu, że lud Pana ma być posłuszny wodzom w kościele lub wielkiej kompanii, staje się oczywista, gdy zauważymy, że taka interpretacja tego fragmentu nakazuje nikolaityzm, klerykalizm, którego Jezus nienawidzi i chwali swój lud za nienawidzenie go. Cytując tutaj objawienie 2:6, gdzie nasz Pan mówi, że nienawidzi klerykalizmu i mówi, masz to na plus do kościoła okresu efeskiego, że i też nienawidzisz klerykalizmu. Zatem kilka słów teraz ode mnie, bo to trzeba podkreślić, tu są bardzo ważne myśli z tym Żydów 13:17. Żydów 13:17 zatem zaleca braciom co? Przejawianie cichości wobec wodzów. Nie uległość, nie posłuszeństwo, nie poddanie, co każą, to robimy. Cichość. Ktoś powie, a co to za różnica? Czy ja mam być cichy wobec wodza, czy ja mam być mu pokłonić? To prawie chyba to samo. Mam być cichy, czyli co on mówi, to mam cicho tak, ci nic nie mówi, tylko robić. No nie. Cichość biblijna to jest danie się pouczyć i danie się poprowadzić. Zaleca zatem ten werset przejawianie cichości wobec wodzów, których Pan używa. Co nie wyłącza obowiązku, tak jak tutaj pisał Brad Johnson, nie wyłącza obowiązku sprawdzania wszystkich podawanych nauk i przyjmowania tylko tych, które w wyniku takiego sprawdzenia okazują się prawdą. Prawdą w ocenie tego, który tego sprawdzenia dokonuje. Dlaczego to jest takie ważne, że aż się znalazło w natchnionej Biblii? Dlaczego innym słowy, że Paweł napisał, tak, dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. No wracamy do tego, co mówiłem na wstępie. Pan podaje prawdę na czasie przez wybrane przez siebie jednostki, a nie każdemu z nas z osobna. Jeżeli ktoś nie posiada cichości, jego definicja dokładnie brzmi, jest to łagodna uległość serca i umysłu. Łagodna uległość serca i umysłu. Czyli, że w umyśle dasz się przekonać, a w sercu dasz się poprowadzić temu, którego Pan używa. Jeżeli ktoś nie ma tej cichości, to nie może poznać prawdy. Bo ta prawda nie przyjdzie do niego w wyniku bezpośredniego badania Biblii, przez niego samego, lecz w wyniku badania tego, co narzędzia pańskie podają. Narzędzia pańskie podają takie czy inne prawdy. My mamy to badać, sprawdzać i przyjmować to, co się nam zgadza, a nie przyjmować tego, co się nam nie zgadza. Tego Bóg nas oczekuje. A jeżeli ktoś nie ma cichości, to on nie przyjmie od drugiego żadnej nauki. Dlaczego? Bo ktoś, kto nie jest cichy, czyli nie da się pouczyć i nie da się poprowadzić, uważa siebie za wystarczalnego w tym zakresie. Ja, no, co mi będzie mówił, ja to wiem, to tak jest, no i ma swoje interpretacje, swoje pomysły, swoje filozofie i jego nie pouczysz. Dlatego apostoł nakazuje ludu Bożemu, rozwijajcie cichość, ona będzie wam potrzebna, żebyście przyjęli, przyjmowali prawdę, którą Pan będzie podawał, bo Pan wam poda prawdę nie bezpośrednio każdemu z was, tylko przez jedno swoje narzędzie w danym czasie. Jak ty będziesz filozofował i nie będziesz w umyśle gotowy się dać przekonać, a w sercem poprowadzić, no to ty nie posłuchasz tego narzędzia, kimkolwiek on by nie był. No bo nie masz cichości. Więc cichość to jest bardzo... Uczeń jest bardzo dobrą ilustracją cichości, prawda? On najczęściej daje się pouczyć temu, co nauczyciel mu mówi, bo wie o tym, że ten nauczyciel wie więcej od niego, że on to jest po to, żeby się uczyć, a ten jest po to, żeby jego uczyć. No i on nie kwestionuje tych rzeczy najczęściej, prawda? A jak kwestionuje, gdyby taki uczeń się zdał, no to każdy wie, że taki uczeń, który by kwestionował to, co podaje nauczyciel, oczywiście zakładamy, dobry nauczyciel, prawda, a nie, który głosi herezję. Więc to wiadomo, że on nie będzie miał skutecznej nauki w tejże szkole. Bardzo dobrze widać to, jak cichość jest potrzebna, jeżeli zwrócimy uwagę na to, czym jest brak cichości. Bo brak cichości to jest porywczość, upór, jawne nieposłuszeństwo, niezdatność do uczenia się. Ktoś, kto nie ma cichości, to jest porywczy. Czyli na pewno chcesz, co, trafisz do niego? Upór, nie da się przekonać. Jawne nieposłuszeństwo, czyli specjalnie na zewnątrz chce manifestować swoją wyższość, swoją mądrość, że on nie potrzebuje nauki, że to, co on mówi, ktoś inny mówi, to niemądre i tak dalej. No i niezdatność do uczenia się, czyli nie zrobi żadnego postępu. Ci natomiast, którzy mają cichość, ale co? Przesadzają z tą cichością, też się niczego nie nauczą. Oni są zmanipulowani przez nauczycieli i pójdą w manowce również. Bo to właśnie nie chodzi o to, żeby nie mieć cichości. Trzeba ją mieć, ale też chodzi o to, żeby nie przesadzić, bo przesadzona cichość to jest co? Przesada cichości to całkowite podporządkowanie umysłu, serca i woli wbrew prawdzie i sprawiedliwości i świętości. Ktoś uważa, że jak ma coś takiego, już uważa to za cnotę. Całkowite podporządkowanie umysłu, serca i woli wbrew prawdzie, sprawiedliwości i świętości to nie, to jest cichość, która cię wyprowadzi na manowce. Łatwowierność i służalczość. To są przesadzone. To biorę z naszej literatury, prawda? Z naszej literatury. Czym jest brak cichości? Powtórzę raz jeszcze, jest to porywczość, upór, jawne nieposłuszeństwo, niezdatność do uczenia się. Albo przesada z cichością. Całkowite podporządkowanie umysłu, serca i woli wbrew prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Nie wolno tego nam robić. Wbrew prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Ja się będę uczył teraz o zbogaceniu prawdy, sprawiedliwości i świętości, bo ja mam być cichy, no to jest już przesada. Ja właśnie dlatego to pięknie bardzo często pokazuje. To zbalansowane obowiązkiem sprawdzania wszystkiego i przyjmowania tego, co nam pasuje z prawdą, sprawiedliwością, świętością. Jest to także łatwowierność, ta przesada i służalczość. Takie osoby dają się manipulować różnym nauczycielom. Przejawiając cichość, musimy więc badać i sprawdzać, czy to, co podają słudzy, zgodne jest z siedmioma pewnikami. Bo? Dlaczego? Bo? Dlaczego to musimy robić? W ramach naszej właściwie rozumianej cichości. Wymaga tego od nas Bóg. I za sam brak sprawdzania takiego odpadamy. Pamiętamy, na jakiej podstawie 9700 żołnierzy Gedeona zostało odrzuconych? Mówię już o tym ostatnim odrzucie, bo ci pierwsi to niektórzy jeszcze stchórzyli, prawda? Ta liczba chyba zaczynała się od 30 tysięcy. Potem spadło do 10 tysięcy, bo niektórzy się bali, to poszli do domu. Zostało 10 tysięcy i ci, którzy zostali, czyli ci, którzy byli gotowi walczyć, to są już poświęceni. To są już poświęceni te 10 tysięcy. I cała różnica polegała na tym, że 300 z 10 tysięcy brało wodę do ręki ze strumienia i piło, patrząc, co pije, a 9700 tego nie robiło. Strumień był czysty. A nie było dwóch strumieni. Ci, którzy pili wodę prosto ze strumienia, nie pili brudnej wody. Oni pili czystą wodę, taką samą jak ci, którzy tych 300, bo oni mieli ten sam strumień. Ale sposób picia. 300 było zainteresowanych tym, co piją. 9700 nie było zainteresowanych tym, co piją. Za sam brak zainteresowania, co piją, zostali odrzuceni. No, chociażby pili prawdę. Przykre, prawda? Wydaje się. Całe życie byłem przy właściwym nauczycielu, którego Pan używał. Przyjmowałem nauki, którą podawał i Pan je odrzucił. No tak, bo ty przyjmowałeś, tylko nie patrzy się, nie rozwinąłeś. W międzyczasie już kolejne punkty to powiedzą. Czyli wymaga tego od nas Bóg i za samo nierobienie tego odpadamy. Tak jak odpadło 9700 żołnierzy Gedeona. Większość z tych, którzy mienią się być sługami Pana, wcale nimi nie są. Wśród wodzów religijnych w chrześcijaństwie większość to są słudzy Pana. Chcielibyśmy od nich przyjmować nauki? No nie. Więc musimy znaleźć tych właściwych. Ktoś mówi, ale właściwy to jest ten, następca tego i tego. Następcą brata Russella, niby z rzesiewskiego punktu widzenia, był Rutherford. I ogromna większość tak uznała, dlatego ogromna większość nie przyjęła postępującej prawdy epifanicznej. Ogromna większość znalazła się w towarzystwie. Bo uważali, że sukcesja, prawda? Jest brat Russell, no brat Rutherford był przy nim, no i był pielgrzymem, był w zarządzie towarzystwa, ważna osoba, piękne wykłady mówił, no to trzymali się go. Nie patrzyli na to, co piją. No dobrze pokazują też te proporcje. Zobaczmy, 300 do 9700. Nie wiem, ile to jest procent. Może jeden, może dwa. To mógł przyliczyć, prawda? A to nie jest połowa, a na pewno to nie jest nawet 20%. To nie jest też 10%, bo byłoby, bo 10% z 1000 to by było 100, nie, jak to ja, już dobrze, ja słaby jestem z matematyki. To jest 10 tysięcy, nie jest 1000. 10% z 10 tysięcy to chyba byłoby 1000. A ich było tylko 300. Czyli już widzę, ile to jest procent. Około 3%. Około 3% tych, którzy tam byli, zostali zaakceptowani. 97% tych, którzy się poświęcili, którzy brali, bo pamiętajmy, cała 10 tysięcy to są ci, którzy się nie bali, chcieli iść na wojnę. To był ostatni test, tuż przed pójściem. Już się poświęcili, ale czy wy wygracie w malutkim statku? To są wszystko utraciwsze korony. Te 9700, z których część ostała się w wielkiej kompanii, a część poszła na wtórną śmierć. Bo zależy, jak oni dali się, po prostu zachowywali. Zobaczmy na proporcje liczbowe. 3% do 97%. Więc większość z tych, którzy mienią się być sługami Pana, wcale nimi nie jest. I Bóg nie dał nam żadnych nazwisk, ani znaków na czole, kto nim jest, a kto nim nie jest. Macie badać i sprawdzać i będziecie wiedzieli. Kolejny punkt. Ci, którzy początkowo byli takimi sługami, w każdej chwili mogą okazać się niewierni. Kto ma gwarancję, że będzie wierny do końca swojego życia? Sprawdzanie, i to jest taki osobisty, najważniejszy punkt, sprawdzanie tych nauk, które są podawane, oznacza trawienie pokarmu, co jest niezbędne dla duchowego wzrostu. Łykanie bez trawienia jest szkodliwe dla ciała. Czy łykamy pokarmy cielesne bez trawienia? By nam bardzo szybko zaszkodziły. Łykanie bez trawienia, bez rozdrabniania, czyli co w duchowym wymiarze, że sprawdzanie, gryzę, jak poczuję, że coś na przykład brzydko, to wypluwam, nie? A jak na oko już nie brzydkie, nawet ust nie wezmę. A nawet jak skuszę wezmę, to ja w trakcie jedzenia mówię, to nie smaczne, to jest niedobre, to może mi zaszkodzić. Ludzie, gadki już dostaję. Szybko wypluwam jeszcze wodą, spłukuję wodą prawdy, żeby to oczyścić i zdezynfekować miejsce, bo się wpakowałem w jakiś pokarm, który nie rozpoznałem na oko, że jest szkodliwy. Nawet jeżeli łykamy dobry pokarm, bez trawienia, to nam zaszkodzi. Czyli fizycznie. Najlepszy schabowy, z najlepszego kurczaka, drobiu, wołowiny, zależy co tam kto uważa za zdrowe, jak łyknie bez trawienia, to mu zaszkodzi. Już nie mówiąc o złym pokarmie, to zaszkodzi mu jeszcze bardziej. Zauważmy też dalszą część tego wersetu, mam na myśli Żydów 13-17, także nieco wypaczoną, po co? Tak, żeby jak najwięcej zabrać ludowi Bożemu i jak najwięcej oddać wodzom. Bo co tam dalej pisze? Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. Tak pisze nowy przekład. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. Czyli by zasugerować, że nasze zbawienie leży w rękach wodzów. A dosłowne tłumaczenie jest, właśnie na badaniu o to też mówiliśmy środowym, oni to bowiem trwają bez snu dla dusz waszych. Podobnie, ale jednak inny punkt widzenia. Trwają bez snu dla dusz waszych oznacza ich wielką troskę. To co chwilę brat Johnson czytacie swoim mówi, prawda? Jak ci członkowie gwierni są oddani dla sprawy Pana, że są gotowi życie oddać dla ludu Bożego i w jego interesie. Trwają bez snu dla dusz waszych, dla waszego duchowego dobra. Troska i staranie lud Boży. Z czego kiedyś ci wodzowie mają być zresztą rozliczeni, bo zobaczmy, za chwilę też pisze, z czego tak i zdadzą z tego sprawę. Kolejna jak gdyby sugestia, że ten wódz sam jest na wielkiej próbie i zda sprawę z tego, jak to swoje wodzostwo, ten urząd wodza sprawuje, że on tutaj nie jest żadnym wodzem, on tutaj jest do oceny przez swojego Pana i że sam nie jest żadnym Panem w związku z tym. Dodajmy do tego jeszcze dwa inne wersety, które też Brad Johnson w tomie 8 wyjaśnia. Pierwszy Tesaloniczan 5:12, już tak krótko, żebyśmy nie wchodzili w to za niepotrzebnie głęboko, bo to jeszcze nie ma potrzeby. Pierwsza Tesaloniczan 5:12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Tak mówi pierwszy Tesaloniczan 5:12. Znowu tutaj mamy lekkie zawirowania w tłumaczeniu, no bo wiadomo, trzeba tak przetłumaczyć, żeby kler na tym jak najwięcej zyskał. Nie powinno być tam przede wszystkim żadnego słowa przełożeni, bo takimi w ludzi Bożym jest tylko nasz Pan i Bóg. My nie mamy przełożonych, nie mamy szefów. Powinny być ci, którzy prowadzą, ci, którzy przewodniczą. Ci przełożeni to jest ci, którzy prowadzą, ci, którzy przewodniczą I brat Johnson dodaje, z wyjaśnieniem, że chodzi o przewodniczenie w zebraniach interesowych zboru. To jest ósmy tom epifaniczny, mamy go po polsku, strona 346. Podaje specjalnie odnośnik również, żeby potem nikt nie cytował tego wersetu i nie mówił, że znaczy co innego niż znaczy. Członek Gwiezdny poprawił lekko tłumaczenie i nawet powiedział, o jakie prowadzenie, przewodniczenie chodzi. W zebraniach interesowych zboru. Tłumaczenie prawidłowe tego wersetu powinny być, a prosimy was, tak, bracia, abyście znali, poznawali. Kto używa Biblii Gdańskiej, to nawet może zobaczyć, że żebyście znali tych, którzy pracują między wami. Tak? I którzy przewodniczą, tak? Którzy prowadzą, którzy przewodniczą, czyli żebyście ich poznali. Tak? I potem mamy w tym wersecie 12 jeszcze jeden fragment źle oddany, a to właśnie, to już mówiłem o nim, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Powinno być, abyście znali, poznawali tych, którzy pracują wśród was. Tak mówi nam Biblia Gdańska w tym przypadku bardziej dokładnie, dosłownie to oddała. Abyście poznali tych, którzy pracują między wami. Czyli poprawna oddana myśl jest jaka? Werset ten mało tego, że nie nakazuje automatycznego szacunku dla sług, ale najpierw wskazuje na potrzebę poznania sług. Odróżnienia jednego od drugiego. Abyście poznali tych, którzy pracują między wami. I zależnie od tego, jak wykonują swoją służbę, żeby otrzymywali odpowiednie uznanie z waszej strony za tak wykonywaną służbę. Podobnie wypaczony został Rzymian 12:8, gdzie również jest idea przełożonego i szefa wprowadzona dla wodza. Rzymian 12:8. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. A kto jest przełożony? Znowu powinny być, a kto przewodniczy? W zebraniu interesowym. Tom epifaniczny 8, strona 3, 4, 6. Kto przewodniczy, nawia się w zebraniu interesowym, niech okaże gorliwość i tak dalej. Jakże przykro jest słuchać i patrzeć na takie klerykalne interpretacje tych różnych wersetów w wykonaniu tych, którzy znają prawdy parauzyjne, epifaniczne. Ale na temat niektórych prawd i zarządzeń mówią dokładnie tak samo jak duchowni systemów nominalnych, wbrew naukom jasnym członków Gwiezdnych, którzy wyraźnie przestrzegli przed błędem nominalnego Kościoła, mówiąc, że to nie ta interpretacja, to jest wypaczona interpretacja. Jaki powinien być właściwy szacunek zatem do wodzów? Bo tu jest problem, prawda? Jak na tego wodza patrzeć? Jak my powinniśmy patrzeć na wodzów? Jak wodzowie sami powinni patrzeć na siebie, żeby nie przepadli? Tamten werset mówi, że zdadzą z tego rachunek, zdadzą z tego raport przed Panem, jak bycie wodzem wykorzystali. Czyli to wszystko, co powiedzieliśmy, nie oznacza, że nie mamy okazywać żadnego szacunku, żadnego uznania wiernym braciom sługom. Wiernym braciom sługom. Bo chyba jest oczywiste, że braciom niewiernym nie należy okazywać żadnego szacunku. Czy ktoś chciałby? Ja nie chcę. Ja myślę, że Bóg też nie oczekuje. Jak mamy niewiernego brata sługę, nie powinniśmy okazywać mu żadnego szacunku. To jest chyba oczywiste. Zatem pytanie, jaki szacunek, jakie uznanie dla brata sługi, dla wodza ludu Bożego, który jest wierny, ja widzę jego wierność. Jak ma taki szacunek wyglądać? Zacznijmy od manny, komentarz manny parauzyjnej z 1 września. Brat Russell, fragment strażnicy, bo ja wiem, że jego komentarze to są fragmenty ze strażnicy, pisze wprost. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Powtórzę trzy najważniejsze fragmenty tego komentarza. Dlaczego przychodzimy do naszego Pana? Bo rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Zauważmy, rozumiemy my, poświęceni bracia. Nie przychodzimy do naszego Pana, że On się pochwalił swoim urzędem, swoją wielkością, mądrością, tylko rozumiemy, bo widzimy Go i co on czynił, Jego służbę. Więc widzimy, iż jest On wybrańcem Ojca. Po druga rzecz, widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Widzimy. To nie... I dlatego przychodzimy do naszego Pana. Zobaczmy, jak to jest pięknie podane. On nas przyciąga swoim pięknem, które w Nim jest. I widzimy w Nim Boga, jak gdyby, prawda? Pamiętamy ten wykład o miłowaniu Boga i braci? To jedno i to samo. Miłujemy naszego Pana, dlatego że widzimy w Nim Boga. A gdybyśmy nie widzieli, to nie mamy powodów do miłowania. No ale tak to jest właśnie. Rozumiemy, iż On jest wybrańcem Ojca. Widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. I potem jeszcze schodzi Baruchel na ludzi i mówi, jeżeli komukolwiek ze sług okazujemy jakiekolwiek uznanie, szacunek, to dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Dotknął serce nasze zrozumieniem, iż ten jest wódz jest z Jego wyboru, a nie, że ten wódz sam siebie zachwala jako wódz, pokazuje swój urząd i żąda posłuszeństwa. Na podstawie urzędu, który ma. To nie są zasady ludu Bożego. Czyli jak zawsze u Boga wszystko zależy od tego, jak daną sprawę, czy to prawdę, czy to sługę, widzi poświęcona jednostka. Ma uznawać tylko to i tylko tych, co do czego i co do których jest przekonana, że pochodzą od Boga. A decyzję podejmuje gdzie i kto? Każdy z nas w swoim własnym sercu, w oparciu o swoje sumienie regulowane prawdą. Jaką prawdą? Taką prawdą, jaką on rozumie. Nie taką prawdą, jaką ktoś każe mu rozumieć. No bo trudno kierować się w moim życiu prawdą, którą ktoś mi nakaże. Ja tego nie rozumiem, ja nie wiem, o co w tym chodzi, mi to się nie zgadza i on oczekuje, że ja będę postępował zgodnie z jego wytycznymi. Ja mówię, ale to te twoje wytyczne, te twoje informacje nie wydają mi się być prawdą. Ja muszę to zrozumieć, nie? I dopiero potem mogę zgodnie z tym postępować. To jest istota naszej próby. A teraz weźmy podstawę biblijną do takiego właściwego szacunku. Bardzo ładnie ta właśnie podstawa biblijna koresponduje z tym, co Bradusem napisał, prawda? Widzimy, przekonujemy się, że On jest od Boga. Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, że ten wódz jest z Jego wyboru i dlatego współpracujemy z Nim, udzielamy pomocy. Ale bardziej dokładnie też to jest podane. Wracam do 1 Tesalonica, gdzie dzisiaj już byliśmy. Ale wtedy byliśmy w wersecie 12, a teraz chcę do 13. Przeczytam najpierw trzy tłumaczenia powszechnie nasze, u nas rozpowszechnione. Biblia Warszawska. Szanujcie ich. Chodzi o właśnie tych, którzy Bóg używa, tych wozów. Tych tak zwanych przełożonych według tłumaczenia powszechnie używanego. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Albo Biblia Tysiąclecia, ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. I Biblia Gdańska, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. No, nie są to złe tłumaczenia. Dosłowne, kody vocatio, moje ulubione, mówią, uznawajcie ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. I to według mnie jest piękne tłumaczenie. Jeszcze raz przeczytam. Uznawajcie ich ponad wszelką miarę, nawet zobaczmy, ponad wszelką miarę, czyli bardzo, 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 to wiadomo, że nie ponad wszelką wiarę, nie ponad Boga, ani nie na równi z Bogiem, ale od razu jest pokazane, na czym ma to uznanie polegać. W tych przykładach tam te słowa się pojawiają także w przykładach innych, ale nie jest to tak, jak tutaj podane, bo to jest uznawajcie ich ponad wszelką miarę, jak? W miłości z powodu dzieła ich. Uznanie wyrażone miłością do tego sługi z powodu jego dzieła, z powodu jego pracy, z powodu jego służby. Widzimy, jak to pięknie koresponduje z bratem Russellem? Widzimy w naszym Panu objawiony charakter Ojca, rozumiemy, że On jest wybrańcem Ojca i Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, że ten wódz jest z Jego wyboru. Uznajemy ich poprzez miłowanie ich i koniec. Nie, że jakieś inne uznanie. Modlić się do nich, klękać przed nimi albo cokolwiek inne. Uznanie przez miłość. Bardzo dobrze. Widzę w słudze Bożym, w wodzie ludu Bożego oddanie dla Pana. Odbieram go jako tego, którego Pan nam dał i ja go miłuję za to, że On tak służy, że ja dzięki temu mogę mieć prawdę i moja miłość do Niego wzrasta, bo ja w Nim widzę odpowiednią miarę Ducha Bożego. Tak powinno być nie tylko wobec wodzów. Każdego innego człowieka miłuję tym bardziej, im bardziej widzę w Nim odbicie boskiego charakteru. Powtarzam jeszcze raz to kody vocatio. Uznawajcie ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. Nie żadnego innego, nie z powodu urzędu. Czyli uznanie, szacunek ma być wyrażony miłością. To uznanie, to szacunek, to miłość na podstawie dzieła pracy tych sług. Czyli dopiero po tym, jak oni dadzą dowody przez tą służbę, że na taki szacunek miłości, to chyba dobre sformułowanie, to ma być szacunek, uznanie, miłości. Czyli miłość. Bo nie mówię, że szacunek należy i że w ramach tego szacunku to oczekują nie wiadomo czego, jakichś aktów, nie wiem właśnie czego. Co tu trzeba robić, żeby szacunek okazać? A to ma być miłość, ale miłości się nie wymusi. Miłość sama przychodzi, jak się na nią zasługuje. Nawet Bóg nie wymusza miłości wobec siebie, tylko pokazuje, jaki jest piękny, jaki jest wspaniały. Mówi, poznajcie mnie, a pokochajcie mnie, jak poznacie mój charakter i moje dzieło. Daję prawdę i liczę, że ta prawda wzbudzi miłość w tych, którzy mają odpowiedni stan serca. Ani mówi, ja jestem waszym Bogiem, musicie mnie kochać, chociaż może nie rozumiecie mnie, albo mój plan wydaje się wam być, nie wiem, nielogiczny, albo niesprawiedliwy. Nie. Bóg wykazuje i jest w stanie się wytłumaczyć ze wszystkiego. Pamiętamy jego wezwanie? Choćby tam były nasze grzechy jak szkarłat, to staną się jak śnieg. Przyjdźcie i się mówi, rozprawiajcie się ze mną. Sądźcie się, spierajcie się ze mną. Dawajcie swoje argumenty. A ja będę wam odpowiadał. Wzywa człowieka upadłego, swoje ważne stworzenie do dyskusji z sobą. Chodź, porozmawiamy. Jak się wytłumaczysz, to nawet jakbyś miał grzechy czerwone jak krew, to będą białe jak śnieg. Czyli nie jest to szacunek pełnego czy choćby częściowego posłuszeństwa. To nie na tym polega szacunek wobec wodzów czy uznanie, że mamy być im posłuszni. Nie tak, posłuszni mamy być Bogu. Nie jest to szacunek łykania każdej nowej nauki, jaką wodzowie podadzą. To nie taki szacunek, nie o taki chodzi szacunek Bogu. To jest szacunek niewłaściwy. To nie jest szacunek akceptowania czy pobierania wszystkiego, co robią wodzowie. Tego Biblia też nie, do tego nie zachęca. Nie jest to także szacunek w postaci niezadawania pytań i nie dzielenia się wątpliwościami co do nauk, które oni głoszą. To nie o taki szacunek też chodzi. Lecz szacunek w postaci miłości dla wodzów za pełną oddania i samoofiary służbę na rzecz ludu Bożego, którą najpierw ci słudzy powinni w ten sposób wykonywać, by na taki szacunek miłości zasłużyć. Nie na podstawie samego urzędu. Na podstawie samego urzędu to jest w świecie i w kościele nominalnym. I to prowadzi do obłudy, hipokryzji, wszystko się wywala. Nie jeden katolik ma o księdzu odpowiednie zdanie, bo zna, wie co on mówi, co on robi, ale że on ma urząd księdza, to w sercu sobie może myśleć o tym księdzu, co tam chce, ale dla urzędu, przed ludźmi będzie udawał pozorowany szacunek. No i co to jest? Jak nie jesteś w sercu przekonany, że ktoś na taki szacunek zasługuje, dlaczego okazujesz go na zewnątrz? To jest właśnie metoda tego świata, nie w ludzie Bożym. Nie powinniśmy sobie wzajemnie okazywać, ani od siebie wzajemnie oczekiwać żadnej chwały, żadnego uznania, poza uznaniem w postaci miłości za służbę, jaką robimy dla sprawy Pana. W przypadku braku takiej służby dla sprawy Pana, nie powinniśmy okazywać szacunku miłości wobec siebie. No taki, oczywiście taki szacunek, jaki zasługuje bliźniemu, to wiadomo, prawda? Ale nic ponad to. Jeśli postępujemy inaczej, uprawiamy czczenie aniołów, oddając człowiekowi to, co należy się jedynie Bogu. Kiedyś przy jakiejś okazji mówiłem o tym człowieku, bileterze na statek, który w bardzo zimny, zimowy, grudniowy dzień stał na zewnątrz i kazał ludziom pokazywać bilety, gdy wchodzili na statek, czy mają prawo wejść. Było tak zimno, że odpięcie się przez takiego pasażera, gdzieś tam i szukanie tego biletu, trzeba rękawice było zdjąć, wsadzić, no było tak, że było to bardzo dla nich przykre doświadczenie, było im bardzo zimno. Więc jak dwóch braci naszych, pielgrzymów, którzy też akurat gdzieś tam jechali w podróż pielgrzymską tym statkiem, no jako bracia, którzy myślą o bliźnim, którzy rozumieją trudną sytuację, jak się zbliżają do tego biletera, to mówią, pewnie wielu dzisiaj Pana nie lubi za to, że Pan tak te bilety sprawdza, każdy tutaj oni muszą ich szukać, wyciągać te swoje tam kwity, pokazywać, to się trochę rozpłaszczą i zimny ambrus był okropny. A bileter na to mówi, mnie nie interesuje, czy oni mnie lubią, czy nie. Mnie interesuje, czy tylko lubi mnie jeden człowiek. Oczywiście nie miał na myśli Boga, tylko swojego szefa w firmie. On jest tutaj bileterem, on ma sprawdzać bilety. Jego nie interesuje, czy oni go lubią za to, co on robi, czy oni go nie lubią. Mają wyciągać wszystkie kwity, jak im nawet jest zimno, to nie jego, to on się tym nie przyjmuje, że jest im zimno. Kto jest nieprzekonany, niech posłucha słów naszego Pana. Ewangelia Jana 5, 44. W Biblii i literaturze prawdy mamy odpowiedź na wszystko. Problem tylko taki, że nie sięgamy po te odpowiedzi. Ewangelia Jana 5, 44. Jakże słowa naszego Pana? Do Żydów, ale do Żydów. Do wszystkich, prawda? Do Żydów i do innych, którzy mają podobne problemy albo zachcianki. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? Widzimy, co to pisze? Nasz Pan stawia znak zapytania nad tym, czy osoba, która od innej osoby przyjmuje chwałę i do niej dobrze jej szuka, czy ona w ogóle jest w stanie wierzyć w Boga? Czy to jest osoba zdolna do prawdziwej wiary, której Bóg oczekuje? Utożsamia szukania chwały, uznania od ludzi z niewiarą, z niezdolnością do prawdziwej wiary w Boga. Ktoś powie, a dlaczego tak mocno? Bo osoba szukająca uznania od innych, jak myśli o sobie? Bo tak sobie czujmy się, albo siebie sobie wyobraźmy, albo jakiegoś fikcyjnego człowieka, postać wymyśloną, Ktoś, kto oczekuje uznania dla siebie. To jakie, co on musi myśleć o sobie? Myśli o sobie jako pewnego rodzaju Bogu. Rozgląda się za tymi, którzy mają mi uznawać uznanie. Tak, wszystko jedno w takiej formie on to widzi, ale on to oczekuje czegoś od nich. To nie jest sługa, któremu nie zależy na uznaniu, który nie patrzy, czy go uznają, czy nie uznają, bo on szuka, ma, on Bogu służy i jego nie interesuje. Czy tak jak ten biletera nie interesowało, czy pasażerowie będą go lubili, czy będą go uznawać, czy nie, czy może go, nie wiem, przeklinają tam w sercu, prawda? Z powodu tego jego służbistości. Ma Boga nad sobą i myśli, a nawet każdy, kto rozgląda się za uznaniem dla siebie, to myśli o sobie jako o pewnym rodzaju Boga. Mówię pewnym rodzaju Boga, żeby nie sądzić, że raz jestem najwyższym Bogu. Jakiejś figurze to sobie myśli. On jest jakiś ktoś. On jest jakiś ktoś. I dlaczego nie ma uznania dla mnie? Bo tak to zupełnie nie pasuje do dziecka Bożego. Przecież my na takie rzeczy w ogóle uwagi nie powinniśmy zwracać, czy nas ktoś uznaje, czy nie, wśród ludzi. Tak samo było u Lucyfera. Lucyfer myślał o sobie jako kimś. No i jak miał okazję rodzaj ludzki odprowadzić od Boga, to zrobił, bo chciał uznania od tego kogoś. Mówi, jestem tylko jednym z aniołów, a ja bym to chętnie miał pod sobą jakąś gromadkę. Rodzaj ludzki jako całość był pięknym dla niego kąskiem. W takim stanie nasz Pan twierdzi, że osoba jest niezdolna do prawdziwej wiary. Wziąłem też trzy komentarze brata Russella na temat tych słów naszego Pana. Czyli z pism brata Russella, co brat Russell napisał komentując ten werset. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? Pierwsze krótkie zdanie. Jak może wierzyć ten, kto bardziej ceni sobie reputację od prawdy? Drugi cytat. To był R24. Podam, bo może gdzieś niektóre, wiadomo, tych reprintów w polskim przybywa. Reprint 11:35. Powszechną słabością ludzkiej natury jest przyjmowanie całego szacunku, chwały i autorytetu, jakie inni są chętni okazywać. Piękne stwierdzenie. Powszechną słabością ludzkiej natury jest przyjmowanie całego szacunku, chwały i autorytetu, jakie inni są chętni okazywać. Co w świecie jest typowe, przyjmują, jeszcze zachęcają, lud Boży powinien ganić, gdyby ktoś nawet okazywał mu coś takiego. Reprint 26:39. Mądrzy i roztropni, w cudzysłowie, mądrzy i roztropni wolą szukać swojej wzajemnej chwały zamiast tej, która przychodzi od Boga. Zabiegaj, żeby Bóg cię kiedyś uznał i chwałę ci, uwielbił cię. Nie patrz na tą chwałę po drodze, żebyś od ludzi dostawał. Martw się o tą chwałę, czy kiedyś Bóg cię uzna, bo to jest ważniejsze. To z tego, co ci z tej chwały od ludzi, jak cię Bóg nie, kiedyś nie uzna. O tej w ogóle zapomnij, bo to jest nieistotne, ona ci nic nie da. Chyba, że twój stary Adam jest tak bardzo żywy, że nie może bez tej chwały żyć. No ale to znaczy, że ty masz więcej starego Adama niż nowego Adama. Zamiast coraz odważniej występować po stronie prawdy, słuchajmy, to jest ten sam repin 26:39. Zamiast coraz odważniej występować po stronie prawdy w niepopularnych tematach, chowają swoje światło pod korzec, aż całkiem gaśnie. Nie mówi tylko o tym korcu, jak ktoś nie głosi prawdy, to gośnie. Kto nie występuje odważnie po stronie prawdy w niepopularnych tematach, kto chowa tą prawdę, kiedy powinien ją wyciągnąć w danej kwestii, gdy ona jest atakowana, chowa swoje światło pod korzec, aż całkiem gaśnie. Z tego wynika, że niebronienie prawdy oznacza powolną utratę prawdy. Prawda będzie odebrana tym, którzy nie wykorzystują jej po to, żeby ją eksponować. Chowają ją pod korzec i milczą. Porównajmy w związku z tym cytat brata Johnsona z tomu epifanicznego trzeciego, który właśnie trafił do naszych rąk. Strona 169. Ten akapit brat Johnson napisał odnośnie znowu Rutherforda, no bo wtedy to były rzeczy na czasie. No i pisze bardzo piękne umyśli. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. On szuka pokoju i dąży do niego. Kłótliwość jest mu więc obca jako nowym stworzeniom i nie ma on nic wspólnego z tworzeniem konfliktów. I teraz słuchajmy dalej. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Wszyscy jesteśmy oczywiście głęboko zasmuceni brakiem pokoju wśród ludu Pana przez ostatnie 22 lata. Czyli widzimy, pisał już 22 lata po śmierci brata Russella. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. Co czynią wodzowie towarzystwa, a szczególnie Rutherford. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Dokładnie to samo, bo myśli to same. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, dla bezpieczeństwa świętych, dla czystości wiary i punkt czwarty, wierności sług prawdy. Nie bronię nieprawdy, to niewierność i zabranie prawdy, która wcześniej była dana. Mając tę samą Ewangelię Jana, 5 rozdział, podnieśmy wzrok na werset 41, nieco wyżej. Krótkie zdanie. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Widzimy, że tak tam pisze? Jezus mówi, że nie tylko nie oczekuje żadnego uznania od ludzi, oczywiście od Boga jak najbardziej, lecz twierdza wręcz, chwały od ludzi nie przyjmuje. Nie życzę sobie. I natychmiast zarzuca Żydom, w wersecie następnym, 42, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Czyli zarzuca im, że nie mają w sobie miłości Bożej. Jakiej miłości Bożej? Czym się różni miłość Boża od miłości takiej ludzkiej? Miłość Boża jest zdolna do ofiary, do rezygnacji. Ale miłość ludzka nie jest zdolna do ofiary. Człowiek szuka uznania, tak? I mówi, ja widzę, że wy nie macie miłości Bożej, że wy nie jesteście zdolni do ofiary, rezygnacji, poświęcenia, bo zamiast ofiary i poświęcenia dla sprawy szukacie uznania dla siebie. Zamiast służyć, oczekujecie, by to wam służono. Żyjecie kosztem drugich. Dokładnie tak, jak wielcy tego świata robią. Żyją kosztem drugiego. Zamiast im służyć, to oczekują służby od tych innych, a to jest dokładnie odwrotnie. Mateusz 20 rozdział, już nie ten sam Jan, ale Mateusz 20, od 25 do 28. Mateusz 20, od 25 do 28. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swoje władze nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie, tak jak im się podoba. Nie tak ma być między wami, ale ktobykolwiek chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Ktobykolwiek chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. I znowu wybrałem parę komentarzy do tych słów naszego Pana od pastora Russella, największego ze wszystkich członków gwiezdnych. Repent 18:83. Nie powinno być rządzenia, panowania ani dominacji wśród tych, których jeden mistrz, sam Chrystus, postawił na równym poziomie. Czyli nie tak jak w wojsku, gdzie nie ma równego poziomu, tylko jest hierarchia i to bardzo, bardzo rozbudowana. Repin 57:93. Tego, który służy najwięcej, słuchajmy coraz bardziej, bo będą się robiły coraz ciekawsze komentarze Bata Russella. Tego, który służy najwięcej i przynosi największe duchowe błogosławieństwo, uważajcie za pierwszego między wami. Już to pierwszy główny, nasz Pan też mówi, prawda? Mam pierwszy główny, ale zobaczmy, jaki punkt widzenia. Tego, który służy najwięcej i przynosi największe duchowe błogosławieństwo, uważajcie za pierwszego między wami. Ale jeszcze lepszy jest, bardziej konkretny kolejny repin, 53:22. Główne uznanie, albo chwała, albo zaszczyt, bo to można różnie tłumaczyć, wśród braci Pana, to być sługą. Ten najbardziej wierny powinien otrzymywać sposobności służby. W tym sensie będzie on pierwszy między wami. Widzimy? Widzicie pierwszy między, tym głównym pierwszy? Ten najbardziej wierny powinien otrzymywać sposobności służby. W tym sensie będzie pierwszy między wami. Że będzie miał najwięcej służby. Będzie przodował w służbie. To jest jego bycie głównym, pierwszym, najważniejszym. A my mamy już świeckie punkt widzenia bardzo często. Chwała, uznanie, taka świecka. Okazywanie jakiejś służby, uniżoności, posłuszeństwa ślepego temu komuś, dopiero ja go szanuję. Pierwszy będzie pierwszy między wami, bo będzie miał najwięcej służby, bo jest bardzo gorliwy, to będzie dostał więcej służby, bo jest gorliwy i będzie służba zabierana innym i dawana jemu, bo on jest gorliwy. To będzie w ten sposób pierwszy między wami, stanie się główny między wami. I ostatni cytat brata Russella, 46:69, reprint. W Kościele najbardziej uznawajcie tych, którzy służą Kościołowi, nie tych, którzy oczekują służenia, zaszczytów i wywyższenia. Praktyczna ilustracja szkodliwości szukania chwały u ludzi zamiast u Boga jest w Jana 12 rozdziale, czyli znowu wracamy do Jana, ale 12 rozdział, 42 i 43 werset. Chociaż wielu z przywódców uwierzyło w Niego, z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby nie zostali wykluczeni z synagogi. Mowa o wielu wielkich, tak, jakich tych bardziej przywódców, czyli ludzi, którzy mieli pewne stanowiska w narodzie żydowskim, że wielu z nich uwierzyło, ale z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. I teraz zobaczmy, co nasz Pan powód podaje ich postępowania. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Postępują na zewnątrz tak, żeby się ludziom podobać, nieważne co o tym sądzi Bóg. Tchórzostwo w przyznaniu się na zewnątrz do tego, w co się wierzy. Uwierzyli, ale się nie przyznawali. Czym to się różni od tego, jak widzimy, że prawda się nie zgadza, ale ja nic nie powiem. Bo jak powiem, to się narażę. Narażę się komu? No ludziom. Ludziom, którzy mogą mi tutaj coś zrobić. Mogą mnie zdjąć z urzędu. Mogą mnie o źle o mnie mówić. No ale że tak powiem, co mnie to obchodzi. Tak? Tak jak ten bileter. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Narażają swoje wieczne interesy tylko po to, żeby zachować dobrą reputację ludzi, ewentualne stanowiska, jakie tam mogą mieć. Następny etap tego to już jest zwykłe, pełne faryzejstwo. Mateusz 23, przypomnijmy sobie, co nasz Pan zarzucał faryzeuszom. Mateusz 23, od 5 do 7. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Słudzy są zatem tylko i wyłącznie narzędziami, przez które Bóg podaje prawdę i nie są tożsami z Bogiem. Nie trzeba koniecznie uznawać i szanować żadnego sługi, by podobać się Bogu i dostąpić zbawienia. Jeśli w głębi serca i przed Panem mamy słuszne powody wątpić, czy dany sługa jest narzędziem Pana, czy nie jest, zgodnie z naszym sumieniem i z daną nam prawdą powinniśmy go uznawać za takiego, który nie jest sługą, jeżeli w naszym sercu do takiego wniosku przechodzimy. Jeżeli Pan nasze serce dotknie takim zrozumieniem, jeżeli obserwujemy Jego działania, Jego słowa, innymi słowy, jak On jest przedstawicielem Pana, to Pan powinien być w nim widoczny. To nie znaczy, że on ma być doskonały. Ale jak ktoś nawet jest niedoskonały i popełni błąd, co zrobiłby Pan, gdyby pomylił się? Pomyślmy. No Pan by się nie pomylił, ale gdyby Pan się pomylił i zrobił coś nie tak, to co by nasz Pan zrobił, gdyby sobie uświadomił, że to zrobił? Że na pewno by przeprosił, wynagrodził, byłoby bardzo głupio. No bo tak sobie wyobrażamy naszego Pana Jezusa, gdyby mu się przydarzyło coś nie tak powiedzieć, czy nie tak zrobić. I na pewno by nie robił tego tygodniami, miesiącami, ani latami tego zła. Tylko gdyby mu się przydarzyło, to tylko do chwili, kiedy nie uświadomiłby sobie, że to się stało. No tak jak Dawid, który też był człowiekiem tak jak my. Dopóki sobie nie znał sprawy, co zrobił, to nie się nie przyznawał. A jak dotarł do niego, że jest grzesznikiem w oczach Boga, no to wyznał to przed całym narodem, że tak jest. Możemy, pomimo tego, że ktoś mając wątpliwości nie uznaje takiego czy innego sługi, nadal może być blisko Pana, jeżeli uznaje Pana. Jeżeli jest nadal w sercu oddany Panu, no chyba, że ktoś Pana też nie uznaje, no to jak nie uznaje Pana, no to wiadomo, Pan za niego umarł. Jak nie uznamy tego, kto za mnie umarł, no to wiadomo, że nic, już nie mam gdzie iść, ale jak nie uznaję jakiegoś innego człowieka, mając ku temu jakieś powody, no to dlaczego to ma likwidować śmierć mojego Pana za mnie? Ja Pana wciąż uznaję. Gdybyśmy zobaczyli do teraźniejszej prawdy, o nie powiem tutaj, bo to widzę, mam tylko angielski odpowiednik, ale był taki człowiek Stan kiedyś, pisało się przez H, Stan. No tam był taki, że głosił różne nauki, zarzucał Bato Johnsonowi wiele rzeczy. I jego zarzut numer 63, ile to było tych zarzutów? Jego zarzut numer 63 wobec Bata Johnsona to jest taki, cytuję, że Bat Johnson podobno tak powiedział. Ktokolwiek oskarża Johnsona, oskarża Boga. Na co brat Johnson pisze w komentarzu, nigdy tak nie twierdziliśmy. Czyli tak na marginesie mówię, że do tego wrócę, prawda, żebyśmy też nie myśleli, że jak członkowie Gwiezdni byli, to jak ktoś członka Gwiezdnego coś oskarżył, to jakby samego Boga oskarżył. Sługa to jest to samo, co narzędzie. Pamiętamy z paruzji porównanie sług do kogo? Do pędzla w ręku mistrza? Tak, sługa to pędzel. Bradusza to był taki pędzel w ręku mistrza, on go używał do malowania boskiego planu wieków. Ale zastanówmy się, jakie są konsekwencje porównania sługi do pędzla. Że mistrz malarz jest tylko jeden, ale pędzli ma pod dostatkiem i może użyć tego lub drugiego pędzla. I tak też należy traktować sług. I tak słudzy powinni traktować siebie. To by może trochę im trzeźwo pozwoliło spojrzeć na to, co w boskim planie mają przywilej robić. Że są narzędziami które mistrz dzisiaj używa, a jutro może zastąpić innym narzędziem albo wyrzucić całkowicie na śmietnik. Bo pędzel stracił właściwości dobrego pędzla i się nie nadaje. Już malarze nieraz swoje pędzle wyrzucają po pewnym czasie. Jeden wytrzyma dłużej, drugi krócej, ale te pędzle tam ciągle się zmieniają. Tak samo traktujemy listonosza, który przynosi nam pocztę. Czasami ten listonosz robi to przy dobrej pogodzie, jest mu łatwo dojechać z przesyłką. Czasami jest deszcz albo właśnie ślisko, mróz, to ma trudniej. Czy zrobił to w lepszej pogodzie, czy w gorszej pogodzie? Co mówimy listonoszowi, jak przynosi nam poczkę, paczkę, przesyłkę? Dziękujemy. Tak, no bo tego wymaga kultura. Dziękujemy za dostarczenie przesyłki. Świadomi, że zrobił tylko to, co było jego obowiązkiem. Świadomi, że gdyby nie zrobił tego ten pan listonosz, to zrobiłby jego kolega inny. Ten obowiązek wykonał. Zatem ile tego uznania temu listonoszowi trzeba? No dziękuję, prawda? Za to wiem, że ten obowiązek wykonał i każdy inny by to zrobił, inny pracownik. Tak samo my. Jakby pan nie użył mnie do czegokolwiek, to by użył dowolnego innego. Zatem jaki powód jakiegoś szczególnego uznania dla mnie, skoro może zrobić to samo każdy inny? Bo i tak pan wszystkimi nadzoruje. Pamiętamy słowa naszego pana o sługach nieużytecznych? To jest z Łukasz 17:10. No może przeczytajmy 17, żeby sobie przypomnieć. Łukasz 17:10. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Czy wodzowie ludu Bożego to słudzy nieużyteczni, czy ktoś lepszy? Nasz pan miał na myśli także wodzów? Czy wodzowie się nie liczą w tym? I to chodzi tylko o tych niżej położonych, tych uczniów. Każdy wie, że szczególnie chodziło mu o wodzów. Ci zwykli uczniowie to nie bardzo wiele rzeczy mają do wykonania, więc oni tam nie mają okazji popadać w pychę i jakieś szukanie uchwały za to, co robią. To właśnie ci, którzy coś tam mają możliwość zrobić. Nasz pan mówi, jak już to wszystko zrobisz, to masz powiedzieć, sługom nieużytecznym jesteś. Bo wykonałeś tylko twój obowiązek, jak nie tylko kto inny by zrobił. Czy ja jestem panem? Myślisz, że ty tu odegrałeś taką rolę, żeby z ciebie plan by się nie posuwał do przodu? Jesteś sługa nieużyteczny. Ja mam dziesiątki, setki, tysiące. A w najgorszym wypadku, jak to nasz pan mówił, jak nie będziecie wygłosić, to kamienie będą wołać, prawda? Nasz pan ma ożywione i nieożywione sposoby. Ma kierownictwo opatrzeniowe nad losem całego świata. W dowolnym momencie może zmienić pogodę, w dowolnym momencie może zmienić wodza, w dowolnym momencie może zmienić rząd w dowolnym kraju. Królestwo zrobić dzisiaj albo jutro, gdyby tylko chciał. Ale ma swój plan, ale to wszystko jest do jego dowolnej decyzji. Jeszcze mały cytat z reprintów. Każdy właściwy wódz, bez względu na posiadany wpływ, powinien uważać, by nie okazywano mu czci bez nagany z jego strony. Bez względu na to, jak dobre intencje nie przyświecałyby temu hołdowi, musi on być zganiony, ponieważ dla ludu Bożego jest tylko jeden właściwy obiekt adoracji, sam Bóg. Czcijcie Boga. Inne stworzenia mogą być szanowane, uznawane, cenione tak, jak nakazuje Pismo Święte, pisze Bartuszel. A jak nakazuje Pismo Święte? Szacunek w postaci miłości za oddaną służbę dla prawdy tego sługi. Jak ja widzę, to szanuję go wielką miłością, tym większą, im większą służbę widzę dla Pana u niego. Gdyby Bóg nie udzielił, i wracamy do Bartuszela, no właśnie to samo, co przed chwilą myśmy mówili. Gdyby Bóg nie udzielił pomocy przez ten przewód lub sługę, mógłby jej udzielić i udzieliłby przez inny. Więc dziękujemy takiemu słudze za to, że nam zapisał taki artykuł, że dał naprawdę, myśmy go zbadamy, cieszymy się, dziękujemy i koniec, zapominamy o tym, który to zrobił. Nie całkowicie. Miłujemy go, dziękujemy go. Właśnie miło, tak jak nakazuje Pismo Święte. Uszanowanie, uznanie, ocena, jak nakazuje Pismo Święte. A czytaliśmy. Miło, tak? Szacunek w miłości dla ich dzieła, z powodu ich dzieła. Czym różni się, już na koniec, bo przedłużam widzę, czym różni się zabronione przez Biblię czczenie sług, zabronione czczenie sług, od zalecanego przez Biblię szacunku uznania dla nich. Szacunek, uznanie, ocena dla sług to odpowiednia miłość dla tych sług, dla tych wodzów, za ich służbę, dla sprawy Pana i dla ludu Pana. A czczenie sług zabronione ludowi Bożemu ma aż 4 formy. Przypomnę je na koniec i na tym wykład nas zakończymy. Wszystkie są one zabronione, każda z tych form. To w artykule czczenie aniołów możemy sobie odtworzyć. Ja tylko wybrałem podtytuły tego artykułu, bez wchodzenia w szczegóły każdego. Hołdowanie albo składanie im hołdu. Tutaj od razu dam cytat Brata Johnsona. Teraźniejsza prawda, rok 48, angielska, nie sądzę, żeby to było w polskim, bo to jest na ostatniej stronie, tam gdzie są ogłoszenia i tak dalej. I brat Johnson przy tych ogłoszeniach, na ostatniej takiej stronie, gdzie się komunikuje z baćmi, pisze: proszę nie pisać listów pełnych pochwał dla nas, co zgodnie z objawieniem 22:8-9 budzi w naszym umyśle dezaprobatę. Zobaczmy, jak zganił. Tylko w listach do niego nawet go nie wychwalali tak jak na zewnątrz, tylko do niego, i on to musiał czytać. I dezaprobata powstawała w jego umyśle. I napisał to w pewnym sprawdzie. Wyobrażamy sobie, że sługę Bożego, to rok jest 48, 2 lata przed śmiercią brata Johnsona. Ma dorobek, tyle praw epifanicznych, prawda? Tyle tomów napisał. Tyle mądrości nam przekazał, prawda, jako antytypiczny Salomon. I on mówi: proszę nie pisać listów z pochwałami dla nas, dla mnie, bo to budzi w naszym umyśle dezaprobatę. Druga forma zabronionego czczenia aniołów to służalczość, płaszczenie się przed nimi. Służalczość, płaszczenie. To się w takim normalnym, codziennym życiu wyraża takimi stwierdzeniami jak: tak jest, szefie, już daję szefa. Tak niektórzy bracia mówią o innym bracie. Tak jest, szefie, już daję szefa. Szef to załatwi, szef się na tym znam, to należy do szefa, nie do mnie. Tak zupełnie jak w świecie. Stronnicze popieranie. Trzecia forma czczenia aniołów. Stronnicze popieranie. Stronnicze popieranie to znaczy nie branie pod uwagę zasad prawdy i sprawiedliwości. Co by nie robił, jest dobrze. Bo to robi on. I tego nie należy kwestionować. Nie należy do dyskusji. To jest nieważne. Co robi, jest dobre, czy niedobre. To właśnie tak, dlatego jest tak jak w sektach, prawda? Bardzo kto mówi, że sekciarze są porównani w Biblii do kogo? Do psa. Bo pies broni swego pana, czy pan jest dobry, czy zły. Przyjdzie policja aresztować pana, bo pan jest przestępcą, pies będzie pana bronił. Pies nie bierze pod uwagę, że jego pan źle postąpił. Będzie bronił tego pana, tak jak sekciarz. Sekciarz też broni swojego, bez względu na to, gdzie prawda i gdzie sprawiedliwość. Jego prawda, sprawiedliwość nie interesuje. I ostatnie, nasze forma trzenia sług, warto, żeby sobie to wielu braci przypomniało, to bierne przyjmowanie ich nauk jako prawdy bez odpowiedniego badania i sprawdzenia. Bierne przyjmowanie ich nauk jako prawdy bez odpowiedniego badania i sprawdzenia. Napisane wprost: zabroniona ludowi Bożemu forma czczenia aniołów. Niestety wielu z tych, którzy znają prawdę paruzyjną i epifaniczną, podobno ją znają, zalecają, żeby przyjmować bez sprawdzenia, i nawet jak się nie rozumie, to żeby przyjmować. Czyli są w prawdzie, która tego zakazuje, a to zalecają. Zatem wyjaśnienie jest dla mnie wielką zagadką. Jak można być w prawdzie, która tego zabrania, i to wprost, jako jedno z funkcji aniołów, i zalecać to, co ona zabrania? To albo trzeba tą prawdę porzucić, albo, nie wiem, albo udać, że tego nie ma, albo stworzyć coś nowego. No to są dylematy naszych czasów. Na tym mój wykład o wodzach ludu Bożego kończę. Mam nadzieję, że zebrałem w nim to, co należało zebrać. Trochę jak zwykle przedłużyłem, bo pierwsze powiedzenie każdego tematu zawsze wychodzi mi nieco dłużej, bo może czasami się powtarzał niepotrzebnie. Po drugim czy trzecim zawsze już jest troszeczkę lepiej. No ale nawet jak się powtarzam, to mamy możliwość lepiej tego zapamiętać, a w lokalnym zborze nie cenimy tak każdej minuty, więc mam nadzieję, że to przedłużenie zostanie mi wybaczone. Życzę błogosławieństwa braterstwu z tego tematu i dziękuję za uwagę.